Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.
Dziś w naszej audycji przedstawimy sylwetkę majora Wacława Worotyńskiego, z jednej strony żołnierza Ludowego Wojska Polskiego, z drugiej strony współpracującego z wywiadem amerykańskim. Naszym gościem jest zielonogórski historyk Marek Budniak. Dzień dobry.
Witam pana, dzień dobry państwu.
W 1947 roku zostaje zwolniony z wojska, pomaga żonie w prowadzeniu sklepu, no i za jakiś czas pojawia się właśnie ten szpiegowski wątek. Brat zostaje, przebywa za granicą w Paryżu, on na początku lat 50. postanawia go odnaleźć, nielegalnie w okolicach Gubina przekracza granicę, no i tutaj właśnie rozpoczyna się ten epizod, że w trakcie tej podróży jest w Berlinie i tam kontaktują się z nim przedstawiciele amerykańskiego wywiadu. Jak dochodzi do tego werbunku?
Znaczy, najpierw rozmowa dotyczy brata, poszukiwania go w Paryżu i tak dalej. No to są lata, wiadomo, powojenne, ludzie się szukają praktycznie do lat 70., 80. i się odnajdują jeszcze, także to były lata, początek lat 50., także oczywiście Amerykanie zobowiązali się, ale no stwierdzili, że to będzie troszkę dłużej trwało, kilka tygodni, także to nie będzie możliwe, żebym w czasie tego jego pobytu, bo przyjeżdżał do Berlina tam góra dwa tygodnie, trzy może, tak? Także tutaj nie dojdzie do tego spotkania. No ale ponieważ musiał się oczywiście przedstawić w czasie tej rozmowy, kim jest i tak dalej, Amerykanie się bardzo interesowali tymi sprawami, dlaczego szuka brata i tak dalej. I tak po prostu no, ta rozmowa się rozbudowała, nie? I dotyczyła też oczywiście jego życiorysu wojskowego. I okazało się, że Wacław Worotyński po prostu jest osobą, która nie ma żadnych jakby barier, czy po prostu jest chętna do opowiedzenia, powiedzmy, o życiu gospodarczym w Polsce, o sytuacji politycznej. No i jakby z tego wynika propozycja. To trwa, no, tych spotkań było dość sporo i także on za różne sposoby też tam z tego wynika jakby sprawdzany. I kończy się to zaproponowaniem. Worotyński nie odpowiada, że tak powiem, w tym momencie, tylko po prostu po jakimś czasie zastanawia się. To kilka dni trwa, nie? Także jest zgoda i wtedy następuje jakby takie bardzo szczegółowe jeszcze spisanie, tak jak wspomniałem, takich formularzy dotyczących po prostu tej współpracy i określenie jego miejsca i także podpisuje swoją akceptację na tą współpracę. Przychodzi tam takie, moim zdaniem, trochę za krótkie szkolenie, bo mimo jego inteligencji i powiedzmy wielkiego, że tak powiem, wyrobienia wojskowego, no to jednak on na pracy szpiegowskiej tak dokładnie, jeżeli chodzi o przekazywanie meldunków, wynika z tego, że niekoniecznie dobrze się znał, bo
to go później pogrążyło, oczywiście. Bo zadenuncjowany przez zatrzymanego wcześniej kuriera okazuje się, że w domu przechowuje kopię tych meldunków wysyłanych Amerykanom.
Tak jest. I tu jest to właśnie, że no tutaj właśnie można było to inaczej zrobić.
Nie? I tutaj niestety mówiąc kolokwialnie,
jak na przykład
Urząd Bezpieczeństwa w śledztwie ma go
pali meldunki i tak dalej. Tak jest. Tak. Także i to dowody były koronne. Ale z drugiej strony my teraz dzisiaj jako historycy możemy jednoznacznie stwierdzić, że to nie jest proces jakiś sfingowany, jak to wtedy, że tak powiem, w tych rozgrywkach i usuwaniu, powiedzmy, niewygodnych oficerów miało miejsce i mamy, powiedzmy, takie słynne, także to w dziesiątki osób po prostu się liczyło, słynne procesy, nawet wyroki śmierci zapadały zupełnie na niewinnych ludzi. W tym wypadku mamy rezydenta wywiadu amerykańskiego, nie po prostu Wacława Worotyńskiego.
Aczkolwiek zostaje skazany formalnie z dekretu o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa.
Znaczy, to jest
dekret, że można było każdego za wszystko skazać.
Tak, ale tam dokładnie mu, powiedzmy, zarzucano, że zbierał informacje tajne, które i przekazywał obcym mocarstwom, nie po prostu, czyli przedstawicielom obcych mocarstw.
A gdybyśmy tak teraz mieli ocenić właśnie wagę tych materiałów, jakie tajne informacje Worotyński mógł przekazywać kilka lat po tym, gdy przestał już służyć jako oficer armii.
To znaczy Wacław Borotyński przekazał oczywiście już w czasie tych pierwszych rozmów te informacje, które dotyczyły wiedzy jego wówczas posiadanej. Ale
sprzed roku 1947, tak?
Tak jest. Dotyczyło przede wszystkim wojsk pogranicza. Amerykanie interesowali się wszystkimi sprawami dotyczącymi wojskowości.
Tym bardziej, że ta żelazna kurtyna powoli zaczyna się zamykać i staje się to dla nich świat niedostępny. Tak,
tak? Tam szczególną uwagę zwracano też na sprawy wojsk radzieckich. I powiedzmy, i tutaj takie informacje padają, ponieważ zresztą bardzo dobrze funkcjonuje tutaj siatka wywiadowcza właśnie w naszym rejonie. Krosno-Odrzańskie, Żary, Żagań, Gubin. A tutaj stacjonują wojska radzieckie i to po prostu jakby wszystko jest opisywane. Dalej, zbierał też informacje dotyczące generałów i przekazywał dotyczące generałów radzieckich służących Wojsku Polskim. Nie? To jest ten moment, kiedy jeszcze bardziej powiedzmy wtedy następowało rusyfikowanie powiedzmy tych, to jest między 50 a 56 rokiem przecież pojawia się też Rokossowski, który po prostu, no cała afera ze Spychalskim wcześniej jest i tak dalej, który zostaje usunięty te po 48 roku całe odchylenie to prawicowe, tak zwane między innymi z Gomułką związane, ale tam jest też Spychalski, po prostu minister obrony narodowej i rola Rzymierskich, których usunięto, a w to miejsce po prostu pojawia się taki, że tak powiem, polski Rosjanin, czyli Konstanty Rokossowski, nie? Po prostu marszałek Polski, ale też i Związku Radzieckiego, nie? Czyli Rosjanin praktycznie, jest mowa o innych generałach, innych postaciach, bo oni praktycznie na każdym szczeblu ci Rosjanie wyfunkcjonowali. I takie informacje też przekazywał informacje dotyczące, bo wtedy się Wojsko Polskie też reformy przeprowadzano, organizacyjne, i wtedy rozszyfrowywał to, jak to wygląda, jak jest uzbrojony na przykład pułk, jakie są liczebności tych pułków. Nowe rodzaje broni zaczynają się pojawiać. Ta budowa tego lotniska dla samolotów odrzutowych właśnie w okolicach Koszalina. Nawiązuje kontakt on wtedy ze swoim majorem Leśniakiem, którego czas jest z czasów jeszcze wojennych, no bo był wtedy on jego dowódcą też, dowódcą kompanii. Próbuje go pozyskać, on mu przekazuje tę informację na dwóch, trzech spotkaniach, które miały miejsce, dotyczące powiedzmy to Borotyńskiego, ale skonfrontował go później w pewnym momencie z informacją, czy ty byś wstąpił po prostu formalnie, przystąpił do współpracy z Amerykanami, nie? I tutaj nie pada odpowiedź ani na tak, ani na nie, ale powiedział, że mu będzie pomagał. Czyli tak formalnie jakby to, bo chodziło tam o to, że Borotyński zaczął budować swoją siatkę agentów w strukturach Wojska Polskiego, a dokładnie też MON-u. I powiedzmy, poprzez Leśniaka miał dotrzeć do dwóch swoich znajomych też, którzy funkcjonowali w Ministerstwie Obrony Narodowej, nie? To jest raptem rok, nie? Także to pewne rzeczy już wykonał, były kolejne zadania, jakby stawiał sobie i oczywiście podróżował, nie? Tu jest ciekawy wątek z żoną związany, bo z procesu wynika oczywiście, że generalnie żona jest na... Znaczy inaczej, stara się gdzie tylko może bronić jej, że głównie chodzi o to, że ona jakby nie posiadała tej wiedzy. No jak to jest możliwe, nie? Po prostu sędzia w to nie uwierza, nie prokurator, że żona nie wiedziała, co pan robi i tak dalej. Ale ona była bardzo też twardą osobą, Wanda, i stwierdziła w ten sposób, że ja byłam wychowana w rodzinie mojej, ojciec był oficerem i po prostu jego sprawy zawodowe to były jego sprawy zawodowe, o tym się nie rozmawiało w domu i to były tajemnice wojskowe. I ja to rozumiałem, mój mąż był też oficerem, także ja w to nie wchodziłam, jeżeli on mnie o coś prosił, to ja to wykonywałam. A co wykonywała? Wysłała te meldunki właśnie listownie i nie wysyłała na przykład tam, gdzie oni mieszkali w Kłodzku, tylko jeździła, miała kilku rodzinę, mieli też, ale też wypoczynek nad morzem i po prostu w trakcie mały Zbigniew wtedy dość dużo chorował, mówi, wspomniał to, mówi, że ona wyjeżdżała, a mieli, znaczy była taka możliwość, że wyjeżdżali nad morze i stamtąd wysyłano te listy na adres skazany berliński, z tym, że no właśnie i to nie tylko powiedzmy z nadmorza, ale też z innych miast w Polsce, bo zasada była taka, że trzeba po prostu wysyłać na adresy berlińskie z różnych miast w Polsce. scenie. I listy były pisane tak zwanym pismem utajnionym. On właśnie przeszedł to krótkie szkolenie, między innymi do tego wykorzystywał swoją własną krew, nie po prostu. Musiał się skaleczyć, na, po prostu mieć odrobinę krwi, żeby po prostu pisać ten, i mieszał tą krew z wodą i po prostu pisząc na liście, następnie po wyschnięciu to znikało, czy tam jeszcze jakaś temperatura trzeba musiała być odpowiednia, czy tam żelazkiem i to po prostu znikało i potem pisał na ten normalny list, jakiś taki wymyślony. Czy,
z pozdrowieniami.
Tak. Jest i to po prostu, a w środku były ukryte informacje, nie? Po prostu tak to było przesyłane.
To, o czym pan mówił, świadczy niezbicie, że był cenny dla amerykańskiego wywiadu, a czy jesteśmy w stanie powiedzieć coś o motywacji, jaką kierował się Worotyński? Dlaczego zdecydował się przekazywać Amerykanom te informacje?
Myślę, że taką sprawą zasadniczą jest to, w jaki sposób go potraktowano i tak dla mnie osobiście, jako historyka, nie po prostu, który historycy no, mogą, że tak po poznaniu pewnych dokumentów wprowadzać jakieś swoje wnioski i tak dalej. Ale to oczywiście to jest bardzo też pewnymi moimi własnymi odczuciami badacza, ale myślę, że to przeważyło, że został w taki sposób jakby wyrzucony z tego wojska, dosłownie, nie po prostu za swoje przekonania, myśli. Oficer polityczny do spraw politycznych, nie po prostu, który zajmuje się szkoleniem po prostu żołnierzy do 47 roku. Wiemy, co później się dalej po 47-8 roku dzieje, bo to dopiero ten system, jakby ta stalinizacja, ta monolitość partyjna i tak dalej, PZPR do 46-47 rok. To jeszcze to wojsko jest takie po prostu, nawet to komunistyczne jest takie jeszcze spolszczone, jest powiedzmy jest modlitwa, jest możliwość praktyk religijnych i tak dalej dla żołnierzy. Także i to w jaki sposób go potraktowano w tych rozmowach na przykład z Leśniakiem, bo po prostu wyraźnie, bo Leśniak później zostaje też zwolniony. Oni znają kilka bardzo ważnych, istotnych takich postaci, powiedzmy kontaktują się z nimi takich, które i myślę, że to jakby zdecydowanie przeważa. Ten życiorys też przedwojenny, nie? No, na pewno musiał mieć wpływ na to. Zbyszek, syn, powiedział, że no nie rozumiem tego ojca, że tu go nie rozumiem. Mówi, czemu nie poszedł z tym Andersem, nie po prostu. No ale widocznie może te poglądy właśnie te Piłsudskie, przynależy tej organizacji, czy po prostu to sprzyjanie Piłsudskiemu, nie po prostu, no polityczne różnice, nie po prostu z tamtą kadrą. Także na pewno nie udało się. Ja na przykład w swoich artykule, takim najważniejszym, który popełniłem, taki naukowy, zresztą opublikowany został po takiej tam konferencji kiedyś w Lublinie byłem to, więc tam nie stawiam żadnej już ostatecznej tezy, dlaczego on to robił, no bo tego do końca też nie wiadomo, nie? Myślę, że sprawy finansowe one tutaj są, ale one są zupełnie dodatkowe, ponieważ on był zabezpieczony, to znaczy był majorem rezerwy, to znaczy on wychodząc z wojska już miał jakieś tam uposażenia, on miał już dość długą służbę wojskową dalej. To w jaki sposób, znaczy byli niezależni, bo inicjatywa, że tak powiem, prywatnego handlu też tam się pojawiała dość mocno, nie? Żona, ona miała spore doświadczenia, bo nawet w czasie wojny, powiedzmy, prowadziła z babcią w Krasnym Stawie, potem dopiero wyjechała w Kłodzku, bo oni się w Kłodzku poznali, ci Wanda i Wacław. Także pieniądze tutaj, nie myślę, wydaje, że ta pokusa po prostu pójścia na współpracę, że będą za to pieniądze, to nie miały tu, powiedzmy, żadnego jakby znaczenia, wydaje mi się, dla nich.
Wacław Worotyński zostaje skazany w Zielonej Górze przed Wojskowym Sądem Rejonowym na karę śmierci 1 lipca roku 1954. Z tych dokumentów, które pan weryfikował, wynika, że to ostatnia ofiara z orzeczoną karą śmierci w Zielonej Górze właśnie.
Tak, bo dzieje się to tak, że no jednak 54 rok jest już po śmierci Stalina, także ta sowietyzacja Polski powiedzmy jakby troszeczkę jakby zmienia swój profil, czy po prostu już nie jest tak zdecydowanie robione. I w 54 roku w listopadzie praktycznie jest decyzja o rozformowaniu Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Także już w tym momencie po tym 51 lipiec to był ostatni wyrok śmierci. Zresztą funkcjonowanie Wojskowego Sądu Rejonowego w 1954 roku, jak się przegląda akta, już jest nie na taką skalę masową, jak to było wcześniej. Nie, tych spraw jest dużo mniej. Tu głównie chodzi o orzecznictwo w stosunku do ludności cywilnej. To jest nie tylko Wacław Borotyński. Potem odbywają się jeszcze dwa procesy jakby towarzyszące, między innymi Adułowie z Krosna, Wejkni sobie z Zielonej Góry. Są
czyli członkowie tej siatki.
Tak, oni są powiedzmy oskarżani, także tymi tutaj, powiedzmy, w moich badaniach, że tak powiem, będę dalej prowadził tutaj dotyczące tych postaci też jeszcze, żeby jakby jak najszerszy materiał stworzyć. Mam nadzieję, że jak Pan Bóg pozwoli, że o Wacławie Borotyńskim książka jednak potężna powstanie, no bo jest materiał ciekawy.
Dziś w audycji Historie pisane na nowo opowiadaliśmy o majorze Wacławie Borotyńskim, który na początku lat 50. w Zielonej Górze i okolicach tworzył siatkę amerykańskiego wywiadu, a naszym gościem był historyk Marek Budniak. Dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Historie pisane na nowo.
Zostałem wykorzystany. Zbigniew Bodnar, Radio Zachód, przedstawia.
Towarzysze, zgodnie z dyrektywami 10 zjazdu zmierzamy ku gruntownej modyfikacji systemu sprawowania władzy. Jedna jest tylko i nieprzekraczalna rubież: socjalistyczny charakter i rozwój naszego kraju.
Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju.
W stosunku do osób nierespektujących ograniczeń funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i innych służb porządkowych mogą stosować środki przymusu bezpośredniego. Osoby, wobec których wydano decyzję o internowaniu, podlegają zatrzymaniu przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i przekazaniu do ośrodków odosobnienia.
Ja mieszkałem na końcu ulicy Warszawskiej, tak pod lasem. Dom stał pod górkę.
Grzegorz Frąckiewicz w 1981 roku, wiceprzewodniczący Gorzowskiego Zarządu Regionu NSZZ Solidarność.
Ulica Warszawska kończy się wiadukt, za wiaduktem jest już las i pod górkę do mnie. Ta zima i ten śnieg tak mocno tam nawiało, że oni przyjechali po mnie Fiatem, osobowym samochodem, i nie mogli pod dom podjechać. I oni mnie prowadzili przez ten śnieg, nie? Prowadzili mnie przez ten śnieg do tego samochodu. Pytałem się, gdzie ja jadę. Jedzie pan na spotkanie z wojewodą, z władzą. Sytuacja nadzwyczajna, jedzie pan na rozmowy z władzą. I tym mnie, że tak powiem, uspokoi. Dlaczego pamiętam, to zaraz pan powiem, dlaczego pamięta, bo to wydawało mi się normalne. Ja od tego byłem. Na takie rzeczy Edek mnie wysyłał i tamci z kolei też mnie na takie różne rzeczy zapraszali. Więc jeżeli coś się nadzwyczajnego dzieje, normalną rzecz, nienormalne było zaproszenie, bo zawsze było bardzo grzeczne, bardzo miłe, elokwentne, telefony czy coś. A tutaj tak za dupę i policja. I wszystko było dobrze. Dopóki jechaliśmy ulicą Warszawską, jak już wsiedliśmy tego samochodu, kierowca nawrócił, jechaliśmy ulicą Warszawską i rozmawialiśmy, że idziemy na to spotkanie jakoś tam, że pytałem, czy u Kiernoszyckiego, czy w Urzędzie Miasta, czy u wojewody. Jedziemy w prawo do góry. I potem jest ten rozjazd, jak tory tramwajowe, a on jedzie prosto. I w tym momencie, no to muszę powiedzieć, że portki miałem pełne. No gdzie my jedzie? A dalej mi mówią, że będziemy rozmawiali coś. I cały czas oni jadą prosto, a gadają mi, że jedziemy na to spotkanie. I wówczas to przypomniały mi się tych ortodoksyjnych wypowiedzi, a bo to wywożą działacze, a to męczą, a to gdzieś tam, że rzeczywiście może kurczę, gdzieś mi tam ktoś chce połbie i wywieźć w ciemny kąt. Podjeżdżamy, a tam panie, jak metropolia, jak w cyrku, kurczę, samochodów cały parking, bo to po lewej stronie jadąc był ten zakład karny Wawrów. To już było w samym Wawrowie. samochody co chwila wjeżdżały, co jakiś czas była rozsuwana brama, ale w każdym samochodzie właśnie była jedna tylko, takie mam wrażenie, jedna osoba z tych potencjalnych moich znajomych kolegów i ci milicjanci.
Męża internowano zaraz po północy. Jak Grzegorza już zabrano, ja namówiłam teścia, żeby się ubrał, żebyśmy wsiedli w samochód i pojechali zobaczyć, co się dzieje, o co tu chodzi. W każdym razie wyjechaliśmy z teściem samochodem do miasta. Były czołgi i w sumie było dużo ludzi, pomimo że to już było dobrze po północy przecież. Bardzo dużo ludzi było przy AWF-ie. Wchodzę tam na AWF, bardzo dużo młodych ludzi, studentów i nie tylko, no i mówię, kim jestem. I oni już wiedzieli, kogo po kolei wywieziono. Także do tej listy tam gdzieś, którą oni mieli, dopisany został też Grzegorz, że jego też internowano.
Zaprowadzono nas do jakiegoś, mnie, do pomieszczenia, gdzie już widziałem, że siedzę z zarządu regionu. Pamiętam moment w tym czasie, kiedy przywieziono właśnie Wielgosza. Wielgosza, który krwawił. Mówił potem, że wyłamali mu drzwi. Było nas tam, proszę pana, dużo. 20 osób, 30 osób może. Na pewno nade mną był Franek Konaszewicz. Na pewno był Jurek Gospodarek. Na pewno był taki profesor Czyżewski. Na pewno był, wydaje mi się, taki z jedną ręką Klimek. A był ten właśnie też, może mylę nazwisko, Godlewski, który był przerażony z tego powodu, że niedziela czy poniedziałek to był termin porodu jego żony. To było pierwsze dziecko, drugie dziecko i skomplikowane coś. W każdym razie wiem, że on nic, o niczym innym nie mówił, tylko mówił o tym, że zostawił tą żonę. Rano budziło nas głośnik, krzykaczka. Przemówienie Jaruzelskiego było, nie? O stanie wojennym. No, wysłuchaliśmy, nie bardzo wiadomo, co było wówczas. Pamiętam, że tą listę, czy to Jaruzelski czytał, nie, po Jaruzelskim, była czytana lista osób internowanych w Gdańsku. Otwierał listę Borowski, bo to szło, alfabetycznie szło. No więc był Borowski na tej liście, pierwszy. Rano jakieś tam śniadanie, no i potem przesłuchania, wiem, czy to przesłuchania, rozmowy. Wszystkich nas po kolei brano w jakiś sposób na rozmowy różnego rodzaju, żeby przekazywać w sumie te rozmowy, które były od 14, od tej niedzieli, prawda? Wszyscy koledzy, mniej więcej jednakowe były wszystkie rozmowy, takie już my rozmawiali, że jest ten stan wyjątkowy, że wy źle robicie, że jest pełna normalizacja, że wszystko jest dobrze. Próbowano w jakiś sposób, wydaje mi się, na nas wpływać, że niewielka garstka osób tutaj została osadzona po to, żeby nie dopuścić jakiegoś tam fermentu, który na zewnątrz się dzieje. Cela, w której ja siedziałem w tym całym Wawrowie, miała okna, olbrzymie długie pole i na finale cała panorama Stilonu. I w tym Stilonie widać było ten strajk w postaci tego, że na dachach było bardzo dużo chorągwi biało-czerwonych. W każdym razie były widoczne znaki tego, że Stilon na pewno strajkuje.
Do pracy szedłem tak jak wszyscy, do Stilonu.
Andrzej Kostanecki, technolog w zakładach włóczno-chemicznych Stilon w Gorzowie.
No jeszcze rano w miarę tak było spokojnie, to znaczy jeszcze ludzie tak między poszczególnymi wydziałami nie mieli tak kontaktu z sobą, ale już tak we wczesnych godzinach przedpołudniowych już dochodziły głosy, że następuje grupowanie się pracowników na terenie wydziału mechanicznego. No i tam spotkałem już dużą grupę ludzi i coraz więcej przybywało pracowników i tu już zaczął tworzyć się, powiedzmy, jakby taki zalążek organizacyjny strajku w firmie.
W poniedziałek rano tata już był na strajku w Stilonie.
Anna Marczyk, wówczas absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie.
I koło godziny 16 pojechaliśmy z bratem do Stilonu zobaczyć, co tam się dzieje, no i czy tam tacie śpiwór jedzenie zawieść. I pod Stilonem widziałam na własne oczy gazik radziecki z oficerami radzieckimi. Było to dla mnie przerażające. Każde trzaśnięcie drzwiami, każdy głośniejszy krok na ulicy, to ja już stałam przy oknie na baczność.
A więc znowu nie wrócimy na czas jakiś do mieszkania. Przecież tak już chyba było, czy wciąż musi być tak samo? Za 3 dni zabiją ludzi. Wczoraj wzięli ci przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą.
Co przełamało? No prosta sprawa. Przełamał chyba właśnie ten facet, ten, który mi się cały czas przewija, wie pan, do dnia dzisiejszego. Drobny, szczupły mężczyzna w randze, mówiono do niego wówczas panie kapitanie. Nie było nacisków typu, że my tam ci zrobimy jakieś dotyczące przemocy, wymuszenia. Nie było takiego elementu. Natomiast on ze mną rozmawiał kilkakrotnie od chwili aresztowania, mówiąc, że sytuacja się normalizuje, sytuacja się uspokaja, coraz bardziej jest już normalnie, coraz mniej jest strajkujących, co za cholerę nie zgadzało się z tym, co widzieliśmy przez okno, bo przez okno cały czas było widać ten stilon i te chorągie w kinie. I w tym dniu, kiedy on mi zawołał, to pierwszy raz był podenerwowany. A tak był taki, wie pan, no taki spokojny, taki bardzo spokojny, coś więcej miał z psychologa niż z jakiegoś siepacza. I tak, o ile mi tam cały czas spokojnie mówił, no to mi mówił rzecz następującą. Ta prawda, tak, to prawda, te flagi, szmaty mówił, może to jakoś tak mówił, co tam wiszą, to rzeczywiście jest strajk i że grupa nieodpowiedzialnych ludzi postanowiła wypuścić amoniak.
Nad całością w ogóle strajku też wisiała ta sprawa, że to jest zakład częściowo przynajmniej chemiczny i że są substancje w dużych ilościach na terenie przedsiębiorstwa chemicznego, które potencjalnie mogą spowodować jakieś czy wybuchy, czy zatrucia, czy pożary. W związku z tym z jednej strony można powiedzieć, jakby było pewnym dla strajkujących, mało tarczą bym to tak nazwał, bo ci, którzy by chcieli zławić strajk, nie wiedzieli, czy od strony właśnie strajkujących nie będzie jakiejś determinacji. Znaczy oczywiście realnie patrząc, nikt o tym nie myślał, nikt, broń Boże, by nic takiego groźnego, groźnej sytuacji nie stworzył.
Najpierw pokazał mi zdjęcia. Powiedział, że rzeczywiście w zakładach mechanicznych Gorzów też był strajk, o tym nie wiedziałem, pierwszy raz mi powiedział, ale tam żeśmy się szybko uporali i uporaliśmy się w taki sposób. I pokazał mi zdjęcie, cały szereg zdjęć. Pamiętam jak dzisiaj taki pancerny samochód z takim pługiem, z takim czymś w bramie, w płocie, gdzieś tam. Pamiętam zdjęcia, gdzie policjanci bili ludzi, dużo gazu było chyba, mgły, gazu, czegoś takiego, ganiali się po tych halach chyba, bo to był chyba, że był fotomontaż, nie? I mówi, że już za długo jest to w tym stylonie, te szmaty za długo, to tak nie da rady, mówi. Oczywiście my chcemy, żeby było dobrze, ale my nie będziemy mieli wyjścia, możliwości, pole manewru się kończy, nie od tego jesteśmy. My zrobimy to, co zrobiono w tych zakładach mechanicznych. My to w cholerę rozpiszemy.
Było to jednak kilkaset ludzi na hali Wydziału Mechanicznego.
Tadeusz Kołodziejski, przywódca strajku okupacyjnego w zakładach mechanicznych Ursus w Gorzowie.
Pamiętam, mieliśmy zrobiony wtedy ołtarz. W pewnym momencie usłyszeliśmy na hali potężne uderzenie. Główną bramą wjechał czołg. Uderzył tyłem, odwrócił wieżyczkę, wjechał na teren hali. Prosiliśmy wtedy wszystkich, żeby nie wszczynać żadnej awantury, żeby to wszystko przyjąć spokojnie i czekać na bieg wydarzeń, co zostanie nam zaproponowane. Może spróbuję się prowadzić jakąś rozmowę. Pamiętam oficera, który stanął z tubą, megafonem i wzywał do opuszczenia hali. Pamiętam, jak kilka osób niemalże natychmiast skierowało się do wyjścia i w tym momencie usłyszałem: Matko Boska, Jezu Chryste, biją. Reszta cofnęła się z powrotem do hali. Nie wiedzieliśmy wtedy, że jest ustawiona ścieżka zdrowia. Mogliśmy się przekonać dopiero znacznie później, po paru godzinach. Ci, co się cofnęli się do bramy po przeciwległej stronie, gdzie był zbudowany ołtarz. Ktoś zaintonował, pamiętam, hymn. Wszyscy odśpiewaliśmy hymn. Wojsko i zomowcy w tym momencie też stanęli przez chwilę. Po czym następne wezwanie, żeby opuścić halę, natomiast już nikt nie wierzył w to, że się nic nie stanie, że spokojnie będzie można opuścić tą halę, bo pierwsza grupa, która wychodziła, była zbita i to bardzo mocno, jak się później dowiedzieliśmy. Zaczęto strzelać do nas z petard, granatów gazowych, próbowaliśmy to odrzucać z powrotem w kierunku ZOMU i wojska. Po czym strzelano potem w sufit, to się rozpryskiwał ten proszek i spadał na nas. Na dół długo nie wytrzymaliśmy tak. Ludzie zaczęli zasłaniając się jakąś mokrą szmatą, szalikiem, chusteczką. Nikt nie wiedział w zasadzie, w którym kierunku idzie. Nic nie było widać. Było tego gazu tyle, że nie było czym w ogóle oddychać. W ten sposób wykurzeni. Z hali trafialiśmy na ścieżkę zdrowia. Szpaler w pierwszym szeregu ZOMO z pałkami, tarczami. W drugim szeregu wojsko, psy. No i pędzili nas tą ścieżką zdrowia od hali mechanicznego do portierni. W pewnym momencie dostałem czymś w głowę, nie wiem, pałką, kijem, nie wiem, nie pamiętam czym. Dostałem parę razy kopnięty, straciłem przytomność, obudziłem się dopiero jak byłem już przy samej portierni. Pamiętam jak kolegi żona pochyliła się nade mną, zaczęła mnie wycierać. Wtedy stanąłem w szereg, w kolejce do wypuszczenia bądź do zabrania do samochodu. Które samochody stały, budy pootwierane. Kilku ludzi już by siedziało, stało. Pamiętam, że podchodzę do barierek portierni. Jeden z wydziałowych sekretarzy pokazywał palcem, kogo brać. Nie trafiłem w ręce bezpieki, która już na mnie czekała. Pamiętam, jak kapitan zabrał mnie na bok. Dostałem od niego w twarz. Nie mogłem mu oddać oczywiście, no bo wiem, jakby to się skończyło. Pokazał ludziom palcem na mnie i mówi, to przez tego wszyscy tutaj musicie stać. Gdyby nie on, to byście spokojnie poszli do domu.
I on mi mówi, wie pan co, pan ma posłuch, autorytet, pan występował wielokrotnie z odezwami. Jakby pan napisał oświadczenie, odwołanie, w jaki sposób zaapelował do tych ludzi, którzy stali na zewnątrz, uniknęlibyśmy wszyscy razem, no już jesteśmy razem wówczas, nie? My. Uniknęlibyśmy tego, co widać tu na tych fotografiach. No i wie pan co? Ja mówię, no dobra, no to nie była rozmowa taka pięciominutowa, to myśmy rozmawiali, nie wiem, 2 godziny, 3 godziny, no w jakiś taki sposób żeśmy rozmawiali. Przy czym mówię, przymusu żadnego. On tak długo prowadził rozmowę, aż ja sam zaproponowałem, czy zgodziłem się, w każdym razie zgodziłem się, nie protestowałem przeciwko temu. I mówił mi w tym czasie, że jeżeli zdecyduje się na to, żeby napisać takie oświadczenie, zdecyduje się na to, żeby to opublikować, no po pierwsze, na pewno to załagodzi sytuację na zewnątrz i nie podejdziemy do tego w taki sposób, jak w tym Ursusie, a po drugie, że będzie mógł pomóc mi, spróbować pomóc, opowiem tak, ja kilkakrotnie go prosiłem o to, żeby zwolnić tego człowieka, któremu żona rodziła i tam było chyba 2 albo 3 chłopów, oni się skarżyli, że oni mieszkają gdzieś na jakiejś wsi, na jakimś zadupiu, że zostało zwierzęta nakarmione, no takie sytuacje czysto życiowe. On mówi, że on spróbuje to załatwić. Jeżeli napisze wszystkie te rzeczy, które oni oczekują, spróbuje on mi to załatwić. Oczywiście ja mam szansę też wyjść na zewnątrz wówczas, bo on uważa, że po takim oświadczeniu powinienem być w kontakcie ze swoimi związkowcami, a spróbuje mi to załatwić też te zwolnienia.
Zwracam się z apelem do wszystkich członków naszej organizacji. Realia spraw, jakie dyktuje dzisiejsza rzeczywistość, wymagają od każdego z nas odpowiedzialnego postępowania, godnego członka NSZZ Solidarność. Związek nasz został zdelegalizowany. Zawieszona jest jego działalność i dlatego w tym wyjątkowym dla nas okresie musimy wszyscy wykazać się odpowiednią do danej chwili postawą. Wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z obecności w naszych szeregach osób, których działalność powodowała dezorganizację statutowej działalności związku i przyczyniła się do naszej obecnej sytuacji. Chciałbym oświadczyć, że jako wiceprzewodniczący ZR odcinałem się i odcinałem się zdecydowanie od wszystkich sił antysocjalistycznych i przeciwnych władzom, które działały w szeregach NSZZ Solidarność. Uważam jako Polak i jako związkowiec, że ustrój socjalistyczny jest jedynym ustrojem, na bazie którego możemy podźwignąć z ruin naszą ojczyznę, że tylko w tym ustroju, którego zasady działania gwarantuje akt najwyższy dla każdego Polaka, Konstytucja PRL, możliwe jest wznowienie statutowej działalności naszego związku. W sytuacji, która nas otacza, biorąc pod pod uwagę wszelkie konsekwencje z niej wypływające. W całej rozciągłości popieram porządek prawny ustanowiony dekretem wojennym przez Radę Państwa i czynnie będę go przestrzegał. Swoim autorytetem proszę wszystkich członków Związku o przestrzeganie dekretu oraz postanowień Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która w chwili obecnej jest jedynym gwarantem zaprowadzenia ładu i spokoju społecznego. Jestem przekonany, że przestrzeganie tych aktów umożliwi szybkie i bezkonfliktowe rozwiązanie sytuacji internowanych działaczy Związku w naszym regionie. Jestem przeciwny tworzeniu na bazie Związku wszelkich organizacji o charakterze politycznym, których działalność była lub jest sprzeczna z ustrojem socjalistycznym i ze statutową działalnością NSZZ Solidarność. Oświadczam, że dalszą swoją działalność poświęcę w kierunku utworzenia takiego frontu jednoczącego nas wszystkich w imię dobra wszystkich Polaków, w imię dobra naszej ojczyzny. Grzegorz Frąckiewicz.
W pierwszej chwili to mnie zatkało, bo ja to w telewizji usłyszałam. W dzienniku zostało to przeczytane, także zamurowało mnie i zamurowało mojego tatę. Z tatą, jak żeśmy rozmawiali, ja mówię, nie rozumiem, dlaczego tak on postąpił. Ale pamiętam, jak dziadek do Grzegorza powiedział, jak już przyjechaliśmy tutaj, wiedział, co Grzegorz robi i był bardzo szczęśliwy, bo on nie znosił komunistów, także był bardzo szczęśliwy, że on to robi, ale pamiętam takie zdanie, jak do Grzegorza powiedział, mówi, pamiętaj, Grzegorz, mówi, że nie sztuką jest być wielkim przywódcą i myśleć tylko o swojej popularności i swoim nosie. Bo pamiętaj, mówi, że na każdym, kto decyduje o losach innych ludzi, mówi, leży wielka odpowiedzialność. Wtedy ty nie możesz myśleć o tym, że to ja i jak to pomyślą o mnie, tylko myślisz o ludziach, od których los twój zależy. I mówi, zapamiętaj to sobie, że często możesz być opluwany, ale ty musisz dla siebie być takim człowiekiem, że jak patrzysz w lustro, to widzisz porządną twarz, człowieka uczciwego, mówi. I ja wtedy tak sobie przypomniałam tę rozmowę i do taty mówię, tato, mówię, jeżeli on to zrobił, to miał jakiś powód, mówię. Nie zrobił to, mówię, tato, na pewno, żeby swoją skórę ratować, żeby mieć jakieś dla siebie, mówię, korzyści, mówię, na pewno tato tego, dlatego nie zrobił. Zjedliśmy obiad i przyszedł i do mnie mówi, może masz rację.
No minęło tak dużo lat. Ja nie mogę na 100% powiedzieć, czy dotarło takie oświadczenie, czy nie dotarło. Ja nie kojarzę, żeby takie oświadczenie było przedstawione całości osób, które znajdowały się na terenie strajku. Tego w ogóle sobie nie kojarzę, więc w związku z tym to byłby to istotny moment. Skoro sobie takiego momentu nie kojarzę, no to w takim razie widocznie nie było takiego faktu. Czy ktokolwiek na terenie strajku miał taką informację, że takie oświadczenie, powiedzmy, było wydane i podpisane przez tą osobę, tego to ja nie wiem. Na teren strajku, jak jeszcze było bardzo dużo ludzi strajkujących, dochodziły informacje z zewnątrz odnośnie Ursusa i tego, co się tam zdarzyło. Łącznie z tym drastycznym finałem. I skoro tamte informacje nie podważyły tego ducha trzymania się w strajku, no to tym bardziej takie oświadczenie nie mogłoby kierunkować ludzi na myśl o zaprzestaniu strajku.
Wiem, że zostałem wykorzystany czy zmanipulowany w taki sposób, żeby sobie ta władza załatwiła to, co chciała załatwić i ja im to po prostu w bardzo prosty sposób umożliwiłem. Natomiast gdyby się historia miała powtórzyć, myślę, że to samo bym zrobił, gdyby była taka argumentacja, gdyby były te informacje, które w tym momencie widziałem. Ja jak dzisiaj widzę te zdjęcia rozbite tego Ursusa i jak dzisiaj widzę te flagi w Stilonie i miałem pełną świadomość, że wśród tam paru tysięcy ludzi może się znaleźć ktoś, kto to odkręci ten kurek za amoniakiem. Jeżeli to miałoby pomóc, nie ma sprawy. Natomiast też jest chyba moim błędem największym to, że w tym momencie ja to odbierałem, że władza chce ze mną współpracować w zażegnaniu konfliktu. No co ja mogłem wiedzieć, co się na zewnątrz działo? Potem jak wyszedłem, to widziałem, że strzelali do ludzi, pozabijali ludzi, prawda, w kopalni i tak dalej. Ale w tym momencie, jak to były te rozmowy prowadzone, to ja to w tych kategoriach, że ja jawię im się jako partner do jakiejś tam współpracy i tym elementem ma być właśnie to podpisanie. Oczywiście, że podpisałem. Oczywiście, ja podjąłem oficjalną współpracę z władzą, licząc, że to będzie, że będę partnerem dla tej władzy. powiedziano mi, że będzie to opublikowane, że miał świadomość, że to będzie opublikowane. Po drugie, że zostanę zwolniony, ale zostanę objęty nadzór policyjny. Będę miał nadzór milicyjny. W ogóle nie wiedziałem, z czym to jest związane. Powiedział mi, że to są pewne wymogi i rygory związane z moim zachowaniem po wyjściu. Czy ja się poddam temu? Oczywiście się poddam, jak się nie wstydziłem napisać i podpisać imieniem i nazwiskiem tego. Poddam się nadzorowi policyjnemu. Pytam się, o co to chodzi? Na każde żądanie będzie pan musiał się zameldować na komendzie policji i będzie pan musiał z tego wszystkiego, co pan będzie postępował, odpowiadać funkcjonariuszom, co pan robi, co pan będzie robił po wyjściu. Czy pan się na to zgadza? Oczywiście, że się będę zgadzam. W dalszym ciągu mi się jawiło, że ja po tym wyjściu, to wie pan, znowu wrócę do Kiernoszyckiego, znowu wrócę gdzieś do tego Nowaka, że oni będą mnie w jakiś taki sposób tutaj traktowali. No i potem już jest rok 82, dostaję wezwania, ja wiem, raz na dwa miesiące, raz na... Nie, może inaczej. Na początku częściej on przychodził parę razy, a potem uruchomiono telefony. To były telefony do pracy. On dzwonił do pracy. Oni ode mnie oczekiwali, że ja namówię Edka, żeby Edek napisał coś w rodzaju... Zdawali sobie sprawę, że on takiego świadczenia nie napisze, ale żeby napisał jakąś aprobatę dla stanu wojennego, jakąś aprobatę do... No coś takiego, że... No tak pięknie, że go wypuszczą. Mi zależało na tym, bo i Edek miał problemy z krążeniem, sercem miał coś. Edek był bardzo radykalny i też mi mówiono, że jakieś tam głodówki były, że jakieś tam oni mieli, nie... On siedział z Kuroniem, o to pamiętam, że go... Siedział z Kuroniem, z Modzelewskim, z Pałką, no takich kilka znanych nazwisk im podawał, nie, z kim on siedział. Mówię, już od Edka to wiem. No nie ukrywam, namawiałem go do tego, żeby zgodził się na to i napisał jakąś deklarację aprobującą ten porządek stanu wojennego, żeby po prostu wyszedł i ratował swoje zdrowie póki co. A my się w jakiś sposób zorganizujemy i przyjdzie być może jeszcze czas taki na to, że damy sobie z tym wszystkim radę. O, pamiętam, że z mojego oświadczenia, teraz mam takie skojarzenie, w tym apelu, który był odczytywany, to ostatni werset napisałem do kolegów, wyraźnie adresowany do kolegów, którzy razem ze mną siedzieli. To ja ich namawiałem w tym oświadczeniu do cierpliwości, łagodności i wyjścia, pisząc takie zdania, że wasz talent, wasza znajomość rzeczy, wasze predyspozycje będą potrzebne na zewnątrz, nie tu w celi, kiedy nie możemy z tego skorzystać. Taka idea była tego. Tylko na zewnątrz, kiedy jeszcze być może przyjdzie taki czas, że będziemy chcieli i mogli to wszystko wykorzystać. To ten fragment mi wykreślił. To wszystko wykreślił, powiedział, że nie, takie coś nie przejdzie, to nie będzie. Jak to się skończyło? Nie potrafię powiedzieć kiedy. Wydaje mi się, że skończyło się w sumie, gdy Borowskiego całkiem zwolnili. Oczywiście po zwolnieniu byłem u Edka, rozmawiałem i generalnie też zaproponował, że on też złożył deklarację w drugą stronę. Słuchaj, ja się w to zaangażowałem, jest bardzo intensywne podziemie, tutaj działa, ja się chcę w to też zaangażować, wiem, że za mną chodzą, wiem, że mnie pilnują, ale ja będę wspomagał, pomagał, cokolwiek w tym robił. Też mu powiedziałem, że chodzę na policję, że mam ten nadzór. I też mi zasugerował, to ty uważaj, z kim rozmawiasz, jakie kontakty nawiązujesz, z kim, kiedy, gdzie i jak. I doszliśmy do wniosku, że właśnie najlepszą metodą będzie wyłączyć się z tego, żeby ta cała policja straciła chęć wykorzystywania mnie do takich rzeczy. Widziałem już wówczas, że między bajki włożyć to, że będą jakieś rozmowy z władzą, że będziemy próbowali coś tam uzgadniać, wrócić, robić. Ja muszę panu powiedzieć, że ja nawet nie wracałem, żeby nie prowokować i innym nie robić żadnych problemów. No wie pan, no sytuacja była niezręczna, skoro powiedziałem, że przyjmuję wszystkie rygory i całkiem w dobrej wierze, że będę postępował w taki sposób, że nie będę się tego wstydził, a z drugiej strony na tych spotkaniach on mnie pytają, a o czym rozmawiałem z tym, a o czym rozmawiałem z tamtym, a o co to chodziło. Natomiast nie ma dalej ani spotkania z Kiernoszyckim, ani spotkania z Nowakiem, ani z kim innym. No to wyszedłem po cichu, spokojnie, bez żadnego krzyku z tych struktur. I nie wchodziłem. Nie, jeżeli pan mnie zapyta, jakiekolwiek struktury związane z tą częścią po 82 roku, nic nie wiem.
Historie pisane na nowo.
Odcinek 40. W 1975 roku Korycinski wrócił do Polski. Jednak jego żona została w Chicago, gdzie nadal pracowała w amerykańskiej administracji. Czy to możliwe, żeby amerykańskie służby pozwoliły pozostać w USA osobie związanej z komunistycznym szpiegiem? Rozwiązanie tej zagadki może być tylko jedno. Korycinski już wówczas lojalnie pracował dla Amerykanów. Zadziwiające, że te raporty pozostały bez konsekwencji. Korycinski po powrocie początkowo trafił do tak zwanej rezydentury krajowej, czyli placówki wywiadu ukrytej w jednej z polskich instytucji mających styk z zagranicą. Rezydentura o kryptonimie Sputnik, do której skierowano Korycińskiego, funkcjonowała w strukturze Ministerstwa Przemysłu Maszynowego. Konkretnie chodziło o Departament Nadzoru i Kontroli, gdzie zajmował się prowadzeniem spraw przedsiębiorstw zgrupowanych w zjednoczeniu Bumar. Jego stanowisko wiązało się z dostępem do największych tajemnic, a kolejny raz wnioski, tym razem pułkownika Tadeusza Kitla, który był założycielem i pierwszym szefem wywiadu naukowo-technicznego, zostały zlekceważone. Dotychczasowe zarzuty wobec Jerzego Korycińskiego dyskwalifikują go jako pracownika wywiadu i nakazują wyprowadzenie go do pracy poza centralę. Mimo to Korycinski został dopuszczony do najtajniejszych sekretów produkcji zbrojeniowej, ponieważ w gestii zjednoczenia Bumar leżała zarówno problematyka lotnicza, jak i wiodąca produkcja sprzętu pancernego. Korycinski brał udział w przygotowaniu tajnego zakupu na zachodzie wzorca helikoptera BO-105. Operacje te wywiad naukowo-techniczny przeprowadził za pośrednictwem firm działających w jednym z krajów azjatyckich. Przetransportowany do Polski egzemplarz śmigłowca został skrupulatnie przebadany przez naszych ekspertów. Wyniki okazały się niezwykle przydatne w pracach konstruktorskich nad nowymi modelami polskich śmigłowców. W ten sposób Korycinski postarał się o zatarcie niekorzystnego wrażenia, jakie pozostawiły jego dwa poprzednie wyjazdy zagraniczne. Skierowano go na 2-letni cykl doskonalenia zawodowego, który ukończył z wynikiem dobrym, skutecznie łącząc szkolenie z pracą na przykryciu. Otrzymał awans na majora. Na początku 80 roku znowu znalazł się na liście oficerów wywiadu przewidzianych do rotacji. Już w stopniu podpułkownika został ataszy handlowym w biurze radcy handlowego przy ambasadzie PRL w Sztokholmie. W ramach tego stanowiska miał sprawować nadzór nad kilkoma centralami handlu zagranicznego związanymi z przemysłem elektronicznym i elektrotechnicznym oraz zajmować się akwizycją na ich rzecz. Do jego oficjalnych obowiązków należało też analizowanie rynku i możliwości rozwoju handlu oraz współpracy gospodarczej między Polską i Szwecją. Natomiast jako oficer rezydentury wywiadu w przydziale obowiązków miał prowadzenie wywiadu ekonomicznego i naukowo-technicznego oraz realizowanie bieżących zadań wywiadowczych. Pracę kapitana Korycińskiego oceniam negatywnie i proponuję niezwłocznie odwołać go z zajmowanej placówki do centrali. Meldunek tej treści trafił w listopadzie 82 roku na biurko szefa służby wywiadu i kontrwywiadu MSW, generała dywizji Władysława Pożogi, który zapoznał się z wyjątkowo krytyczną analizą pracy rezydentury PRL-owskiego wywiadu w Sztokholmie. Niezwykle zamknięty w sobie, opisywali go później koledzy ze szwedzkiej placówki. Nie utrzymywał z nikim kontaktów, wraz z rodziną tworzył hermetycznie zamkniętą grupę. Nikogo do siebie nie zapraszali, a więc i oni nie byli zapraszani. Nieufny wobec otoczenia i nieżyczliwy, robiący wrażenie ociężałego intelektualnie, ale spostrzegawczy, leniwy i nadwrażliwy. Cały wysiłek wkładał w uzasadnienie, dlaczego nie wykonał tego, co mu powierzono. Kierownictwo tej placówki już po pierwszych miesiącach pracy oceniało go jeszcze gorzej. Z obowiązków wywiązywał się źle. Był nieobowiązkowy, nieodpowiedzialny. Nigdy nie wywiązywał się ze spraw w terminie. W dokumentacji miał bałagan. Kilkakrotnie wręcz odmówił wykonania polecenia służbowego. W biurze był gościem. Wychodził, nie informując, dokąd się udaje i kiedy wróci. Nielepsze zdanie miał na jego temat rezydent wywiadu, który w sporządzonej po 2-letnim okresie pobytu Korycińskiego w stolicy Szwecji analizie jego pracy wywiadowczej stwierdzał: cechuje go bierność i niepokojący brak dyscypliny. W ocenianym okresie nie wykazał się istotnymi umiejętnościami operacyjnymi, wymaganymi od samodzielnego oficera. W środowisku instytucji przykrycia nie ma dobrej opinii. Ogólna ocena pracy niezadowalająca. Konsekwencja takiej oceny musiała być tylko jedna. Jednak dopiero latem 83 roku Koryciński został wezwany na rozmowę dyscyplinującą do zastępcy szefa wywiadu, pułkownika Fabiana Dmowskiego, ponieważ szef rezydentury prosił centralę o jak najszybsze odwołanie Korycińskiego do kraju. Nie wiadomo, kiedy dokładnie droga Korycińskiego przecięła się z drogą namierzających go agentów CIA. Być może było to już w Ankarze, gdzie pracował 4 lata, ale bardziej prawdopodobny jest ślad sztokholmski. Został przewerbowany i pracował na dwie strony. Nie wiadomo ile lat. W Warszawie wreszcie podzielono ten pogląd. Podjęto decyzję o odwołaniu go z końcym sierpnia 83 roku. Poinformowany o tej decyzji, Koryciński nie dał po sobie nic poznać, co było jego znakiem firmowym. Zawsze był skryty i niedostępny. Ożenił się, ale jak po latach pamiętała mu to jego siostra, mimo że mieszkał wówczas z matką i rodzeństwem w jednym mieszkaniu, nikogo z nich nie zawiadomił o swoim ślubie. Teraz postąpił w podobnym stylu. Po wysłuchaniu decyzji przełożonych poprosił jedynie o kilka dni na zakończenie spraw bieżących i rozliczenie się z przełożonymi. Zwrócił się również z prośbą o zezwolenie na wykorzystanie od 1 sierpnia 2 tygodni z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Tłumaczył to pragnieniem zwiedzenia Szwecji oraz spokojnego spakowania się przed wyjazdem do kraju. Następnego dnia zlikwidował swoją książeczkę oszczędnościową i w pełni legalnie wrócił do Sztokholmu, posługując się paszportem dyplomatycznym. 4 dni później do szefów MSW trafił alarmujący meldunek. Jerzy Koryciński opuścił w tajemnicy budynek ambasady. Najprawdopodobniej przeszedł na stronę przeciwnika. Dalsze losy Koryczyńskiego nie są znane. Centralna Agencja Wywiadowcza nigdy nie informuje o tym, w jaki sposób ochrania obcych szpiegów, którzy zdecydowali się przejść na stronę Stanów Zjednoczonych. Regułą jest zapewnienie nowej tożsamości, nowych dokumentów i bezpieczeństwa. Najprawdopodobniej tak było i tym razem.
Historie pisane na nowo. Nieznane wydarzenia, rocznice, ukrywane przez lata fakty, wspomnienia, bohaterowie. W każdą niedzielę po 14 w Radiu Zachód. Historie pisane na nowo.